Partnerem audycji jest Sanprobi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Agata Chmurzyńska. Pani profesor jest dyrektorem Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednocześnie jest pani kierownikiem Zakładu Żywienia i Nutrigenomiki działającego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu tegoż uniwersytetu. Nasi słuchacze wiedzą już, z jaką jednostką naukową mogą panią skojarzyć, wiedzą, gdzie pani pracuje. Pani profesor, na co dzień prowadzi pani zarówno działalność naukową, jak i dydaktyczną. Czy mogłaby nam pani przybliżyć, czym zajmuje się pani naukowo, jakie są pani zainteresowania, jakiego rodzaju projekty czy badania naukowe prowadziła pani w ostatnim czasie?
Dzień dobry, zgadza się. Zajmuję się zarówno pracą naukową, jak i dydaktyczną. I jeśli chodzi o moje zainteresowania naukowe, to są one, można powiedzieć, rozległe, aczkolwiek w pewnym sensie koncentrują się wokół problemu, jakim jest determinacja masy ciała. Czyli zastanawiam się nad tym, jakie różne czynniki mogą odpowiadać za to, że nasza masa ciała jest taka, jaka jest. I teraz w ostatnim czasie realizowałam różne projekty, na przykład takie, które dotyczą odczuwania smaku i jak to odczuwanie smaku przekłada się na nasze wybory pokarmowe, a w takim razie ewentualnie na masę ciała. Albo też zajmowałam się tak zwanym programowaniem płodowym, konkretnie płodowym programowaniem metabolizmu, bo tutaj też wydaje się, że w pewnej mierze może to odpowiadać za to, jaką masę ciała mamy. Oprócz tego od jakiegoś czasu zajmuję się czymś, co się nazywa metabolizm grup jednowęglowych. I brzmi to dosyć poważnie i faktycznie może do pewnego stopnia poważne i skomplikowane to jest, ale może w skrócie powiem, że chodzi o różne reakcje biochemiczne, w które zaangażowane są, czy podczas których przetwarzane są składniki pokarmowe, takie jak metionina, czy foliany, albo cholina. I tutaj może się to kompletnie nie kojarzyć w ogóle z masą ciała, ale okazuje się, że jednak coś tutaj, jakiś związek może być. Czyli ten metabolizm grup jednowęglowych wydaje się być związany z masą ciała i związany z metabolizmem lipidów. I takie zagadnienia w ostatnich czasach mnie najbardziej interesują, ale zaangażowana byłam też w różne inne projekty.
No to rzeczywiście wszystko brzmi bardzo ambitnie, ciekawie i trochę tajemniczo i myślę, że będziemy sobie jeszcze właśnie te, pani profesor, zainteresowania naukowe dalej omawiać w dzisiejszym spotkaniu, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to ja bym chciała dopytać o te zajęcia edukacyjne, bo też chciałabym, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że ja i Artur jesteśmy wychowankami pani profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No i właśnie tutaj pytanie o te zajęcia. Jakie przedmioty pani wykłada? Na czym skupia się pani właśnie w tej materii pracy ze studentami?
Oczywiście dla naukowców pracujących na uczelni ta praca dydaktyczna też jest bardzo ważna i realizujemy ją poprzez różne działania edukacyjne wychodzące poza uczelnię, tak można powiedzieć. W szczególności to dotyczy osób, które zajmują się żywieniem człowieka, bo tutaj ta edukacja żywieniowa jest naprawdę ważną kwestią i to jest element naszego jakiegoś działania w kierunku społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o pracę taką edukacyjną, pedagogiczną na uczelni, to w obecnej chwili przede wszystkim prowadzę przedmioty takie jak nutrigenomika oraz uwarunkowania metabolizmu. Wcześniej jeszcze uczyłam genetyki, ale teraz jakby zrezygnowałam już z tego przedmiotu i koncentruję się na tych dwóch, które wymieniłam. No oprócz tego jeszcze na przykład uczę języka angielskiego, takiego dla dietetyków i jest to bardzo przyjemny przedmiot, dlatego może, że te zajęcia są stosunkowo łatwe. No, uczę też, czy prowadzę wykłady w ramach innych przedmiotów, takich jak żywienie człowieka na przykład, ale jednak te dwa przedmioty, nutrigenomika i uwarunkowania metabolizmu, to jest najważniejsza część mojej pracy, można powiedzieć.
Mhm. Wspominała pani, że pani zainteresowania gdzieś tam obejmują chociażby genetyczne uwarunkowania masy ciała i rzeczywiście przeglądając publikacje, których jest pani autorem czy współautorem, na takie informacje możemy natrafić, ale dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać więcej, chociaż ten temat też pewnie będzie nieco połączony, Chcielibyśmy porozmawiać na temat właśnie samej wrażliwości smakowej, na temat tego, jak nasze geny, czy cały genoptyk, który posiadamy, może wpływać na to, jak dane smaki odczuwamy. Ten temat nam się wydaje niesamowicie interesujący. Bardzo mało można spotkać informacji na ten temat i rzadko kto się tym zajmuje. No i pytanie na początek, czym w ogóle jest ta wrażliwość smakowa i co na nią ma największy wpływ? Czy właśnie geny, czy środowisko, czy same nawyki żywieniowe, bo o tym też sporo się mówi, że jednak nawyki, które wyniesiemy z domu, z dzieciństwa, gdzieś tam przekładają się na późniejsze zachowania żywieniowe w dorosłym życiu.
Jeśli chodzi o wrażliwość smakową, to możemy to opisać w ten sposób, że jest to nasza zdolność do wyczuwania jakichś cząsteczek, które znajdują się w jamie ustnej, jakichś cząsteczek, które wywołują wrażenie określonego smaku. I teraz, jeśli mamy zdolność odczuwania tego smaku już przy małym stężeniu tych cząsteczek, no to mamy dużą wrażliwość smakową, tak? Jeśli natomiast potrzebujemy, żeby coś odczuć dużej liczby cząsteczek, no to wtedy nasza wrażliwość smakowa jest mała. I jeśli chodzi o tę wrażliwość smakową, od czego ona zależy, to no muszę powiedzieć, że niestety od wielu czynników te wiele czynników trzeba rozważyć, jeśli chcemy analizować jakieś na przykład powiązania pomiędzy wrażliwością smakową a innymi rzeczami. I teraz wśród tych różnych czynników możemy wyróżnić takie dwie kategorie, jak właśnie czynniki takie wewnętrzne oraz czynniki zewnętrzne, czyli jakieś oddziaływania środowiska. I w tych czynnikach wewnętrznych no, łatwo zrozumieć, że może chodzić na przykład o wiek, czyli osoby starsze najczęściej mają mniejszą wrażliwość smakową. Różnice też pomiędzy wrażliwością smakową wykryto u osób różnej płci. No i wreszcie z tych czynników wewnętrznych ważne są też geny. I tutaj chodzi o to, że geny odpowiadają za powstawanie różnych białek. Możemy mieć różne warianty każdego genu i w takim razie to, jakie te warianty mamy, odpowiada za to, jakie mamy warianty cechy, tak można powiedzieć. Czyli warianty genów mogą prowadzić do powstania cechy, którą jest duża bądź mała wrażliwość smakowa. I jakie to w ogóle mogą być geny? Na przykład takie, które są związane z przekazywaniem sygnału o tym, że jakaś cząsteczka wywołująca wrażenie smakowe znajduje się w jamie ustnej. Czyli na przykład będą to jakieś białka receptorowe, czy białka, które odpowiadają za przepływ jonów w kubkach smakowych.
Dużo, dużo informacji i bardzo konkretne szczegóły mogą dotyczyć tego, jak rzeczywiście, jaką tą wrażliwość smakową mamy i jak ten smak odczuwamy. Myślę, że zdecydowanie jest to łatwiejsza sprawa, a wśród jednego smaku pewnie tych różnych genów można wyróżnić wiele, prawda?
Tak, no można powiedzieć, że znaleziono asocjacje, czyli takie związki pomiędzy różnymi genami, a właśnie wrażliwością smakową. Jeszcze wcześniej wspominał Pan różne dodatkowe czynniki, jak na przykład pewne doświadczenia z dzieciństwa i faktycznie trzeba by tutaj zwrócić uwagę na to, że sama wrażliwość sensoryczna, ona jest bardziej uwarunkowana wewnętrznie, czyli na przykład doświadczenia z dzieciństwa bardziej odnoszą się do tego, jakich wyborów pokarmowych dokonujemy. Czyli to są dwie różne kwestie. Trzeba umieć odróżnić właśnie wrażliwość smakową, to, jak dobrze ten smak odczuwamy, od tego, co później z tego wynika, prawda? Ale w pewnym sensie nasze doświadczenia mogą wpłynąć na naszą wrażliwość smakową, na przykład taka adaptacja do pewnego smaku, czyli przyzwyczajenie się na przykład do tego, że spożywamy duże ilości soli. To wtedy nasza wrażliwość sensoryczna maleje, tak? Czyli na pewno mieli Państwo okazję zaobserwować coś takiego, że pewne osoby dużo solą jakieś kanapki czy coś takiego i to się w pewnym sensie tak napędza, że dużo solą, to później jeszcze więcej i tak dalej. Albo co jeszcze? Nawodnienie organizmu może tutaj odgrywać rolę w odczuwaniu wrażliwości smakowej. Albo
pewnie jakieś leki też. Pewnie przyjmowanie jakichś leków pewnie też może zaburzać ten proces.
Tak, tak, oczywiście, zgadza się. Czyli będą różne leki, które na to też będą wpływać. Albo na przykład niedobór jonów cynku. Też będzie obniżać wrażliwość smakową.
Ja bym teraz przeszła do takiego pytania o bardziej konkretny produkt, jakim jest kawa, bo tak naprawdę jest to jeden z najpopularniejszych trunków na świecie. I teraz pytanie, czy skoro kawa jest gorzka, charakteryzuje się przede wszystkim właśnie tą goryczką, taką, którą no, większość ludzi lubi właśnie w kawie, czy sądzi pani profesor, że są jakieś geny odpowiedzialne właśnie za to odczuwanie smaku gorzkiego w kawie, czy właśnie niektóre osoby bardziej odczuwają goryczkę kawową, niektóre mniej? No i właśnie, czy są jakieś naukowe badania, jakieś informacje dotyczące właśnie związku między spożyciem kawy, ilością kawy, jaką spożywamy, a właśnie odczuwaniem tego smaku gorzkiego?
Na początek chciałabym zauważyć, że sama pani stwierdziła już taką rzecz, że odczuwamy smak gorzki i większość osób lubi taką goryczkę. I tutaj różne wyniki badań wskazują na różne rzeczy, ale jakby każdy z nas ma pewne odczucie na ten temat, można powiedzieć. Pani ma właśnie takie, prawda, że być może bazując na własnych doświadczeniach stwierdza pani, że picie kawy jest przyjemne właśnie dlatego, że ona jest gorzka. Jeśli chodzi o geny, które mogą być związane z tym, czy lubimy właśnie pić kawę i jakiego rodzaju, to właśnie mogą być to geny odpowiadające za tą wrażliwość sensoryczną w zakresie odczuwania smaku gorzkiego. I tutaj konkretnie powiem, że w głównej mierze chodzi o gen, który koduje receptor smaku gorzkiego, czyli odpowiada za to, że ten receptor znajduje się w komórkach receptorowych smaku i konkretnie gen, który odgrywa tutaj największą rolę, nazywa się TAS2R38. I są takie warianty genów, które powodują, że odczuwamy smak gorzki, a inne powodują, że tego smaku gorzkiego nie odczuwamy. Taka wstępna koncepcja, wstępna hipoteza, która została postawiona, jest taka, że wyższa wrażliwość smakowa, czyli lepsze odczuwanie tego smaku gorzkiego, może prowadzić do tego, że unikamy jakichś produktów o gorzkim smaku. Czyli na przykład takich produktów jak warzywa z rodziny krzyżowych, albo na przykład owoce cytrusowe, no i wydawałoby się, że może właśnie o kawę również chodzić. Ale tak jak pani zauważyła, czasami właśnie tę kawę wybieramy właśnie dlatego, że ona jest gorzka, albo dlatego, że być może lubimy ją wypić w towarzystwie, czyli pewne dodatkowe czynniki będą wpływać na to, czy tę kawę wybieramy, czy nie. No ale w każdym bądź razie wykonano badania, które dowiodły, że jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy właśnie tym, jakie mamy warianty tego genu TAS2R38, a piciem kawy. Czyli faktycznie jest tak, że jeśli ktoś jest bardziej wrażliwy, to mniej tej kawy pije. Oprócz tego są jeszcze inne geny, które odpowiadają za te picie kawy, za wielkość spożycia i za to, jakie rodzaje kawy wybieramy. Na przykład jest taki gen, który odpowiada za to, jak szybko metabolizujemy kofeinę. I w związku z tym niektóre osoby metabolizują kofeinę szybciej, niektóre wolniej. I ci, którzy metabolizują szybciej, to też piją więcej kawy. Czyli widać, że tu różne geny o różnych funkcjach mogą być zaangażowane w to, jakie są później nasze wybory pokarmowe. Zresztą na temat spożycia kawy też różne badania prowadziliśmy, dochodząc do podobnych wniosków, jak już przed chwilą powiedziałam, ale jeszcze jedną ciekawą rzecz żeśmy uwzględnili w swoich badaniach, bo teraz oczywiście każdy z nas sobie może uświadomić, że są przecież różne rodzaje kawy i praktycznie w żadnych badaniach nie było to dotąd brane pod uwagę. I co mam na myśli, mówiąc różne rodzaje kawy? Oczywiście, że są różne gatunki kawy, mamy różne sposoby parzenia kawy i to oczywiście powoduje to powoduje różnice w zawartości kofeiny w napoju, ale mam tu na myśli trochę inną rzecz, a mianowicie taką, że na przykład niektórzy piją kawę słodzoną albo kawę z dodatkiem mleka czy śmietany i właśnie ten element żeśmy uwzględnili. Czy dodawanie tego typu dodatków zależy od tego, czy jest związane z tym, jakie mamy geny odpowiedzialne za odczuwanie smaku. I okazało się na przykład, że te osoby, które odczuwają smak gorzki lepiej, to częściej wybierają kawę gorzką, ale z dodatkiem mleka albo śmietany.
I to pewnie właśnie dlatego, żeby sobie troszkę tej goryczki ująć, tak, żeby nie odczuwać tego aż tak bardzo.
Tak, można by to wytłumaczyć.
To w ogóle jest ciekawe, bo zazwyczaj rzeczywiście w badaniach, zazwyczaj bierzemy po prostu jakiś jeden element, wycinek, no a jednak jakby życie nie jest takie proste i nie bierzemy tych innych czynników, które mogą wpływać właśnie na wynik tego badania, które mogą gdzieś tam po części zaburzać, no bo jednak na co dzień, tak jak kawa może nie jest dobrym przykładem, bo jednak spożywamy ją czasem w towarzystwie czegoś słodkiego, ale też często bez żadnego innego smaku, czy nie wnosimy w jakimś innym produktem innego smaku, no ale są posiłki, potrawy, które łączą różne smaki i tego przykładem jest kuchnia azjatycka, gdzie tych smaków jest różnych bardzo dużo charakterystycznych. I pytanie, czy one na siebie wzajemnie jakoś mogą oddziaływać, czy to może wpływać na wrażliwość sensoryczną dla poszczególnych smaków?
Tak, są pewne oddziaływania pomiędzy różnymi smakami. Na przykład smak słodki w pewnym stopniu niweluje nasze odczuwanie tłustości różnych potraw. Ale to, co pan powiedział, że kawa jest złym przykładem, to się nie zgodzę, bo akurat właśnie są też oddziaływania pomiędzy smakiem gorzkim i słodkim i właśnie ta słodycz dodana, na przykład w postaci cukru do samej kawy, czy tego, że coś sobie słodkiego przekąsimy do kawy, to ona też będzie powodować, że nie będziemy tak mocno odczuwać smaku gorzkiego.
To brzmi ciekawie. Ja z kolei chciałbym zapytać o jeszcze inny smak. W szkole średniej dowiedziałem się o tak zwanym smaku umami. Do tamtej pory myślałem, że mamy tylko 4 podstawowe smaki. Jak się okazuje, na 5 smakach nauka się nie kończy. Chcielibyśmy porozmawiać również o tak zwanym smaku tłustym. Przeglądając publikacje, których jest pani autorem, natrafiłem na takie informacje. Co więcej, ja osobiście brałem udział w tym projekcie, w którym ta kwestia również była analizowana. Moje zdolności co prawda chyba nie były zbyt wysokie i ostatecznie nie były brane pod uwagę, ale czy mogłaby nam pani powiedzieć coś więcej o tym projekcie i badaniach, które jemu towarzyszyły? Myślę, że doskonale wie pani, o którym myślę z uwagi na to, iż trunki spożywane podczas oceny organoleptycznej były okropnie niesmaczne.
Tak, od jakiegoś czasu naukowcy dyskutują nad tym, czy w ogóle jest coś takiego jak smak tłusty. Może nie będę tu wnikać w szczegóły, czego ta dyskusja dotyczyła. W każdym bądź razie jakiś czas temu można powiedzieć, że doszło do takiego konsensusu, że faktycznie o czymś takim możemy mówić. I wydało mi się to na tyle interesujące, że właśnie podjęłam się przeprowadzenia projektu, który miał dotyczyć tego, jak wrażliwość sensoryczna na zawartość kwasów tłuszczowych w pokarmie wiąże się ze spożyciem produktów wysokotłuszczowych. No i jak to się ma później do właśnie metabolizmu lipidów czy do masy ciała. Był to projekt, który wymaga od nas dużego zaangażowania i może też od uczestników, co miał pan okazję sam doświadczyć. Właśnie między innymi dlatego, że robiliśmy testy sensoryczne i były one kilkakrotnie powtarzane. A na dodatek, tak jak pan wspomniał, no nie było to specjalnie przyjemne, bo te roztwory, które były wykorzystywane do testowania, no były ogólnie rzecz biorąc niesmaczne, tak można powiedzieć. Czyli robiliśmy analizy sensoryczne, żeby stwierdzić, kto jaką ma wrażliwość w tym zakresie. Oprócz tego analizowaliśmy częstość spożycia produktów wysokotłuszczowych. Teraz od razu można się zastanowić, co to w ogóle są te produkty wysokotłuszczowe. I faktycznie nie ma jakiejś jednej definicji tego, co to takiego jest. I czasami stosuje się jakieś takie, można powiedzieć, sztuczne granice odnoszące się do zawartości tłuszczu w pokarmie, a czasami stosuje się porównania pomiędzy tym, co jest na przykład produktem niskotłuszczowym, a co wysokotłuszczowym. W każdym bądź razie w naszym projekcie ocenialiśmy spożycie na przykład takich produktów jak pizza, czy różne rodzaje tłustych mięs, czy różne słodkie, wysokotłuszczowe produkty i tak dalej. Czyli wiele kategorii było tego. Myślę, że może taką ciekawostką jest to, że tutaj te spożycie analizowaliśmy przy pomocy aplikacji na telefony, gdzie uczestnicy projektu musieli niejako na bieżąco dawać nam informacje o tym, co konkretnego spożywali. I wyniki tych badań są dość interesujące, przynajmniej na tyle, że zrekompensowały nasz wysiłek, który, tak jak powiedziałam, wiązał się z tym, że było tu wiele elementów, że było wiele spotkań z osobami badanymi, a na dodatek przebadaliśmy ponad 400 osób, więc w sumie 3 lata takich spotkań z ochotnikami, w sumie 3 lata takich spotkań mieliśmy. I teraz trochę się zagubiłam już w tym, jakie pan mi zadał pytanie.
No generalnie, jaki był cel tego badania? Bo wspominała pani, że też ja sam pamiętam, że miałem dokonywaną analizę składu ciała, tak, czyli ocenę zawartości tkanki tłuszczowej, była też oceniana wartość wskaźnika BMI czy BMI i to pewnie było porównywane do tego, jaką tą wrażliwość na ten smak tłusty mamy, na to, jaką dużą ilość tych produktów tłustych spożywamy. Do jakich wniosków po prostu państwo doszliście w tym projekcie po prostu? Co udało się ustalić i czy były też tam, czy od uczestników był pobierany też materiał biologiczny celem ocenienia jakichś tam wariantów genów?
Tak. W gruncie rzeczy w tym projekcie było kilka celów, ale pierwszy to taki, żeby ocenić, jak ta wrażliwość smakowa jest związana ze spożyciem produktów wysokotłuszczowych i okazało się, że takiego powiązania nie stwierdziliśmy, co w pewnym sensie nas zaskoczyło, bo jednak przypuszczaliśmy, że taki związek może być. I teraz jeśli chodzi o analizę materiału biologicznego, to faktycznie analizowaliśmy też różne geny, które mogą odpowiadać za ten smak tłusty. Między innymi właśnie też gen takiego receptora, który odpowiada za przyłączanie kwasów tłuszczowych. Ten gen nazywa się CD36, gdyby ktoś był zainteresowany i chciał sobie szczegółowo o tym poczytać. I w zależności od tego, jakie mamy warianty tego genu, to możemy mieć albo więcej, albo mniej takich białek CD36. Jeśli jest ich więcej, no to lepiej odczuwamy smak tłusty. No ale tak jak już powiedziałam, nie ma to związku ze spożyciem akurat tych produktów, które badaliśmy, czyli tych wysokotłuszczowych. Za to na przykład zaobserwowaliśmy, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie pod względem spożycia różnych kategorii tych tłustych produktów, bo w sumie ponad 40 takich produktów było, ale później analizowaliśmy je w różnych podgrupach, na przykład takich właśnie, że część tych produktów miała też smak słodki, albo że część to były fast foody i tak dalej. I okazuje się, że właśnie mężczyźni częściej spożywają produkty typu fast food i mięsne, a kobiety częściej spożywają wysokotłuszczowe, ale słodkie produkty, albo przekąski. No i taki był pierwszy etap tego projektu.
No bo tutaj, jeżeli o tym mówimy, to często może się wśród słuchaczy nasunąć takie pytanie, czy osoby, które lepiej odczuwają ten smak tłusty, co za tym idzie, być może częściej wybierają te produkty, mają na przykład nadwagę czy otyłość. Czy to można jakoś powiązać i połączyć?
Tak jak powiedziałam, wynik badania dotyczący tego, jak odczuwamy smak tłusty, a czy spożywamy produkty wysokotłuszczowe, zaskoczył nas właśnie dlatego, że spodziewaliśmy się, że jeśli ktoś słabiej odczuwa smak tłusty, to będzie być może spożywał więcej produktów wysokotłuszczowych. I przesłanki do tego, żeby tak sądzić, były już z wcześniejszych badań, no u nas nie stwierdziliśmy tego po prostu. I teraz, czy dalej możemy to wiązać z masą ciała? W pewnym sensie tak i też już pewne badania na ten temat były, tyle że mamy tutaj taki problem, co jest pierwsze, jajo czy kura, tak? Czyli możemy obserwować pewne asocjacje, ale tak naprawdę nie wiemy, czy na przykład to, że jesteśmy otyli, powoduje, że inaczej odczuwamy smak, czy też odwrotnie, inaczej odczuwamy smak i to prowadzi później ewentualnie do otyłości.
No dobrze, wiemy zewsząd, że nadmierne spożycie kalorii to jest główny czynnik prowadzący do rozwoju nadwagi, czy też dalej do otyłości. No i właśnie najczęściej też to nadmierne spożycie kalorii wiąże się ze zwiększonym spożyciem tłuszczu czy też cukrów prostych. No i teraz takie pytanie zasadnicze, na co już po części pani profesor nam odpowiedziała w poprzedniej swojej wypowiedzi, ale żebyśmy tak jeszcze mogli konkretnie naszym słuchaczom odpowiedzieć, czy nasz genotyp może przyczynić się do takiego stanu, czyli do właśnie tej nadwagi i otyłości, przez to właśnie, że bardziej lubimy ten smak na przykład słodki, albo smak tłusty, albo jeszcze jakiś inny smak. Czy nasz genotyp za to odpowiada?
Pośrednio albo bezpośrednio?
Myślę, że tutaj jest sprawa dość skomplikowana, bo jeśli chodzi o to, jaką mamy masę ciała, to zależy to od bardzo wielu genów naraz. I teraz do tej pory zidentyfikowano już takie, które są są jakby najważniejsze w tej kwestii i muszę powiedzieć, że wśród nich raczej nie ma takich, które są związane z odczuwaniem smaku. Jednakże były też takie badania, które pokazywały, że warianty genów właśie tych związanych ze smakiem słodkim czy tłustym coś tutaj do czynienia mogą mieć. Tylko musimy jeszcze pamiętać o takiej rzeczy, że to, że wybieramy jakieś produkty, niekoniecznie musi się wiązać z tym, czy jesteśmy wrażliwi bądź niewrażliwi na ten smak. Tutaj wiele różnych rzeczy się jeszcze nakłada, prawda?
Czyli rzeczywiście nie można tak jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli ktoś jest otyły, czy ma nadwagę, to że geny za to odpowiadają, tylko faktycznie tutaj jest bardzo, bardzo wiele czynników, co właściwie jest też dobrą rzeczą, bo dzięki temu mamy większy wpływ samodzielnie na to, żeby kontrolować właśnie swoją masę ciała, a nie gdzieś tam zrzucać to właśnie na nasze geny.
Tak, często właśnie spotykam się z takim stwierdzeniem, że to nie te geny, to jednak ja muszę coś z tym zrobić, albo odwrotnie, niektórzy mówią, ja już nic z tym nie mogę zrobić, bo to tylko moje geny. I w pewnym sensie nie mogę się zgodzić ani z jednym, ani z drugim, dlatego że gdybyśmy ogólnie chcieli opisać, do jakiego stopnia geny, a do jakiego stopnia dodatkowe czynniki wpływają na to, jaką mamy masę ciała, to można by powiedzieć, jak w uproszczeniu, nie wchodząc tutaj w szczegóły naukowe, że po połowie oba te elementy na to wpływają. Ale jeszcze dodatkowo trzeba mieć świadomość tego, że za nasze różne działania, czyli to, czy ja coś z tym zrobię, czy nic nie zrobię, to też odpowiadają geny. Często tego sobie nie uświadamiamy, że właśnie wydaje nam się, że jakieś nasze wybory pokarmowe na przykład, to jest w pełni świadoma rzecz. Otóż nie. Wiele czynników na to działa, częściowo takie, z których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, na przykład to, jakie jest otoczenie wokół nas, tak? Czy mamy dostęp do różnych produktów, co jadają nasi znajomi i tak dalej. No ale będą tutaj też rzeczy związane z naszą konstrukcją psychiczną, że tak powiem, tak? Czy lubimy pewne rzeczy robić, czy jesteśmy w stanie podjąć decyzję, że nie będziemy spożywać słodyczy na przykład, czy się tego trzymamy. To wszystko są rzeczy jednak związane również z genami. choć może to być zaskakujące.
To prawda.
Ja jeszcze chciałam dopytać o programowanie płodowe właśnie w kontekście tej ostatniej odpowiedzi pani profesor, bo czy to... Ja tak tylko zgaduję i teraz pytanie, czy mam rację. Czy to jest tak, że jeżeli mamy kobietę w ciąży, to programowanie płodowe to jest taki proces, przez który jeżeli ta kobieta próbuje w ciąży różnych smaków na przykład, to jakoś wpływa na to, jakie właśnie wybory żywieniowe będzie później w swoim życiu podejmowało to dziecko? Czy to o to chodzi?
W pewnym sensie można tak to ująć, bo ogólnie w programowaniu płodowym chodzi o to, że poprzez doświadczenia nasze w życiu płodowym i we wczesnym dzieciństwie również, chociaż nie jest to już programowanie płodowe, ale właśnie związane z tym już co po urodzeniu się dzieje, to że przez te doświadczenia, ale na poziomie, które przekładają się na jakieś reakcje, które w naszym organizmie są, reakcje biochemiczne, to poprzez to nasz organizm w pewnym sensie zostaje zaprogramowany, tak? Tutaj nie chciałabym też wnikać w szczegóły tego, ale w pewnym sensie takie sformułowanie programowanie płodowe brzmi trochę znowu tajemniczo i niepoważnie nawet, mogłabym powiedzieć, ale tak naprawdę pod tym się kryją pewne konkretne procesy komórkowe i molekularne, tak? Także chodzi w tym o to, że w pewnym sensie organizm funkcjonuje zgodnie z tym, co wydarzyło się w jego życiu płodowym. A to, o co pani pyta, czyli te doświadczenia smakowe niejako z życia płodowego, to faktycznie też zaobserwowano, że to, co spożywa kobieta, może wpływać na to, co później akceptują jej dzieci, tyle że no niekoniecznie to jest dokładnie takie programowanie płodowe, o którym mówiłam wcześniej. Czyli jeśli kobieta spożywa na przykład marchewkę, to poprzez to, co później się znajduje w wodach płodowych, to dziecko, płód tego doświadcza i później urodzone już dzieci chętniej taką marchewkę spożywają. Takie doświadczenia były robione.
Mhm. Czyli można powiedzieć, że warto podczas ciąży jeść jak najwięcej różnego rodzaju produktów, już nie tylko ze względów takich zdrowotnych, bo wtedy dostarczamy sobie szeregu witamin, składników mineralnych, ale też poniekąd dlatego, żeby później nasze dziecko na przykład nie było niejadkiem, albo właśnie, żeby też chętniej wybierało różnego rodzaju produkty i żeby jadło różnorodnie. Czy można tak to podsumować poniekąd?
Oczywiście, tak. Tak, czyli ta różnorodność spożycia różnych produktów liczy się zarówno w trakcie ciąży, jak i później wtedy, kiedy uczymy małego dziecka akceptacji różnych produktów. Czasami rodzice obawiają się podawać różnego typu smaki, że tak powiem, bo dziecko w pierwszej chwili wygląda na to, że ich nie akceptuje, nawet w drugiej chwili czasami też tak może być, ale jednak właśnie ta różnorodność doświadczeń jest tutaj bardzo ważna.
Bo przeglądając też publikacje właśnie, w których pani jest autorem, współautorem, można gdzieś tam natrafić na takie pojęcie jak hedoniczny głód. Pytanie, czy mogłaby nam pani coś więcej na ten temat powiedzieć, w jakim kontekście go się używa i czego to pojęcie dotyczy tak w ogóle, jakiego głodu?
Tak, głód hedoniczny to jest jakby kolejna kwestia, która wiąże się z tym, czy faktycznie coś jemy, czy czegoś nie jemy. I konkretnie ten termin odnosi się do tego, że odczuwamy nie zapotrzebowanie na energię, jakby nie spożywamy czegoś ze względu na nasze potrzeby fizjologiczne, tylko po prostu mamy ochotę zjeść coś dla przyjemności po prostu. To jest głód hedoniczny, tak? Chęć zjedzenia czegoś, żeby odczuć przyjemność.
A to może być jakoś powiązane z naszym genotypem, z naszymi genami, czy że mamy chęć czy ochotę zjedzenia jakiegoś produktu dla przyjemności, czy że, nie wiem, częściej wybieramy to dla przyjemności, to może mieć jakieś powiązanie?
Tak jak już powiedziałam przed chwilą, takie wydawałoby się nasze niezależne decyzje, niezależne w takim sensie, że podejmujemy je na poziomie świadomym, to tak naprawdę też trochę odbywają się na poziomie nieświadomej. I tutaj geny też za to odpowiadają. I w badaniu, o którym wcześniej mówiliśmy, w tym projekcie dotyczącym właśnie smaku tłustego, też zajmowaliśmy się aspektem głodu hedonicznego. I badaliśmy tutaj taki gen, który odpowiada za powstanie receptorów opioidowych. Te receptory zlokalizowane są w mózgu i one są częścią tak zwanego systemu nagrody. I receptory te zarówno reagują na przykład na jakieś opiaty, jak też na podobne substancje, które w organizmie produkujemy, ale też okazuje się, że mogą mieć coś wspólnego z tłuszczem. I analizowaliśmy gen jednego z takich receptorów opioidowych, dlatego że wcześniej wykazano, że ze względu na różne warianty tego genu możemy spożywać mniej lub więcej tłuszczu. I w naszym badaniu okazało się, że faktycznie jest pewien związek tego genu z tym, ile spożywamy różnych produktów wysokotłuszczowych, a na dodatek jeszcze tutaj ma znaczenie właśnie to, jaki jest poziom naszego głodu hedonicznego, czyli te trzy elementy w gruncie rzeczy tworzą pewną rzeczywistość, czyli jak patrzyliśmy na to, jakie mamy warianty tego genu receptora opioidowego, to nie widzieliśmy różnic w spożyciu produktów wysokotłuszczowych. Natomiast jeśli uwzględniliśmy ten element głodu hedonicznego, to coś się pojawiało. I konkretnie chodziło o to, że u osób, które mają mały głód hedoniczny, to nieważne było, jaki mają wariant genu i mniej więcej tyle samo spożywali produktów typu fast food. Natomiast osoby, które mają wysoki głód hedoniczny, to jeśli mają, nazwijmy to, korzystniejszy wariant genu, to wtedy spożywają mniej produktów typu fast food. A więc tutaj ten obraz jest jeszcze bardziej skomplikowany, no ale no tak to już jest, że często różne elementy współdziałają, żeby stworzyć jakiś jeden element.
Okej. Okay. Ja nigdy wcześniej nie pomyślałbym, że o wrażliwości smakowej można się tyle ciekawych informacji dowiedzieć, szczególnie od osoby, która patrzy przez pryzmat genetyki, tych czynników wewnętrznych, o których wcześniej mówiliśmy. To, o co zapytam teraz, to bardziej informacja popularno-naukowa. Do pewnego czasu wśród społeczeństwa dominowało takie przekonanie, iż to właśnie geny decydują o naszym zdrowiu, o jego braku, czyli chorobach, o tym, czy jesteśmy otyli i tym podobnych. Teraz już wiemy, że geny są istotne, ale czynniki środowiskowe, czyli to, jak żyjemy, ma również ogromne znaczenie. I pytanie w kontekście wrażliwości smakowej. Ustaliliśmy, że nie tylko nasz niby w cudzysłowie oczywiście świadomy wybór produktu jest ważny, istotny, ale też geny realnie oddziaływują na te wybory. Jak mogłaby się Pani do tego odnieść? Czy to przekonanie, iż czynniki środowiskowe i to, jak żyjemy, decyduje w dużej mierze o tym, czy chorujemy, etc.? Bo mówi się teraz dużo o tak zwanej epigenetyce. Czy to ma takie samo przełożenie na wrażliwość smakową? Czy jednak geny mimo wszystko mają te 50%? No i to, co robimy, nie jest tak ważne.
Myślę, że właśnie w tym popularnym rozumieniu ta epigenetyka jest bardzo przeceniana i raczej nie formułowałabym takich stwierdzeń, że tym, co robimy, możemy wpływać na działanie genów. Bo to tak jakby sugeruje, że jesteśmy w stanie ucelować tutaj konkretnymi działaniami w konkretne geny, co jest absolutnie niemożliwe. Raczej podchodzimy do tego tak, że z genów wynikają jakieś aspekty funkcjonowania organizmu, czyli na przykład to, jaką mamy wrażliwość smakową albo jakich wyborów pokarmowych dokonujemy. Ale myślę, że z tej naszej rozmowy wyniknęła taka rzecz ciekawa i nie zawsze uświadamiana właśnie, to, że część naszych działań odbywa się na poziomie nieświadomym i zależy od genów. No i myślę, że to jest warte uwagi.
Okej. To rzeczywiście, nie chcę powiedzieć, że całkowicie zaburzyła pewnie Pani obraz teraz i wizję społeczeństwa, bo rzeczywiście gdzieś tam trochę upadło. Kiedyś rzeczywiście bardziej docenialiśmy ten udział genów ogólnie w naszym zdrowiu czy chorobie, a teraz trochę mniej, ale warto chyba to podkreślić, to co pani powiedziała, że one są istotne i to wcale nie jest takie zero-jedynkowe i proste, jak wielu osobom się wydaje. Teraz bym chciała jakoś to ładnie podsumować, ale nie wiem, czy mi wyjdzie, bo to było tyle informacji, że nie wiem, które ująć. W każdym razie jakby puenta z tego spotkania chyba płynie taka, że ta wartość, ta wrażliwość sensoryczna, wrażliwość smakowa u różnych osób jest inna i jest ona przede wszystkim zależna od genów, może nie przede wszystkim, ale w tym również od genów. Czynniki środowiskowe również na nią wpływają i mają tutaj swego rodzaju znaczenie. Nie podając proporcji, nie można zrzucać wszystkiego na geny, ale nie można też wykluczać działania czynników środowiskowych. Każda z tych rzeczy czy cech jest istotna w tym, jak dane produkty lubimy, czy jak ich smak intensywnie odczuwamy.